Magazyn morski w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa, Anna Rębas. Kończy się luty, zatem jeszcze przez chwilę pozostaniemy w klimacie 95. urodzin Gdyni, tego wspaniałego miasta. W klimacie miasta, które tworzyli inżynierowie, kapitanowie żeglugi wielkiej, żeglarze, ludzie morza. Kiedy odwiedziłam kilka dni temu Półwysep Helski, ponownie skręciłam na drogę wiodącą do Muzeum Obrony Wybrzeża Helu. I chciałam przez chwilę poczuć atmosferę mieszkania, w którym mieszkał znany pisarz marynista, słynny kapitan Karol Olgierd Borchardt. Najbardziej znany i ceniony polski pisarz marynista. Kapitan z Kamiennej Góry, jak mówili o nim znajomi i przyjaciele. Cały jego pokój został przeniesiony właśnie do Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu. Odwiedziłam ten pokój, a opowiadał mi o nim przewodnik po Muzeum Obrony Helu, dyrektor Władysław Szarski.
Które piętro?
To jest wystawa na dwóch piętrach. Na jednym z nich są eksponaty poświęcone Karolowi Olgierdowi Borchardtowi, a piętro wyżej jest zrekonstruowane jego mieszkanko, czyli słynne siódme niebo, które było na takiej przybudówce na dachu willi w Kamiennej Górze. Bardzo proszę, ale tu się już mówić nie da, te schody są bardzo strome. I po prostu ostatni dech z człowieka wyciągnął.
Mieszkanie kapitana Karola Borcharda z Kamiennej Góry zostało, rozumiem, przeniesione tutaj.
Tak, przeniesione i odtworzone według archiwalnych fotografii. Ta półka z książkami to były drzwi wewnętrzne między dwoma pomieszczeniami, w których Borchardt mieszkał. Te drzwi pełniły jednocześnie rolę półki i tak tutaj zostały również użyte.
Karol Borchardt związał się z Gdynią od 1930 roku, ale bywał tu jeszcze wcześniej jako uczeń szkoły morskiej w Tczewie. Przypływał wówczas na statku szkolnym Lwów, który nie mogąc dobić do wybrzeża, bo jeszcze nie zostało zbudowane, stał na redzie w oczekiwaniu na uczniów udających się na ląd szalupą. Przez cały okres przedwojenny Gdynia była macierzystym portem Borcharda, chociaż jak to w życiu marynarza bywa, więcej czasu spędzał w morzu niż na lądzie. Stąd wypłynął w ostatni rejs Daru Pomorza w sierpniu 1939 roku. I tutaj też powrócił w 1949 roku, po latach wojny i powojennej emigracji. Zamieszkał na najwyższym trzecim piętrze willi przy ulicy Mickiewicza 16 na Kamiennej Górze, w skromnym mieszkanku i w spartańskich warunkach. Przeżył 37 lat. I tutaj także zmarł 20 maja 1986 roku.
Rzucał ja w liście śpiew, co tajemną tęsknotą drży, jak zeschły liść, wróci wiatr do swych drzwi.
Siódme niebo to było mieszkanie budowane przez pierwszego kapitana polskiej marynarki ze szkoły morskiej w Tczewie. Tak, Rusiecki. Więc to jest jego właśnie mieszkanie. No i tak z biegiem okoliczności ja w nim mieszkam. Ponieważ tu było nieprawdopodobnie zimno, więc musiałam wszystko wyłożyć takimi materiałami, jak okręty podwodne się wykłada, więc tu widzi pani, jest idealna cisza. A potem wszystko pokryłem matami z bambusu, więc stwierdzę, że to takim zakonserwowanym słońcem wyłożone. No a poza tym wszystko, co pani widzi, włącznie do armatur, nawet do elektryczności, to wszystko robione jest przeze mnie.
Borchardt ze swojego okna mieszkania na Kamiennej Górze, z tego siódmego nieba, widział Hel. W tej chwili z tego okna, które tutaj znajduje się w tym jego odtworzonym mieszkanku, przy dobrej pogodzie widać Kamienną Górę. No, mogliśmy zrobić tylko tyle, a może aż tyle W każdym razie Mieszkanko to są oryginalne sprzęty Borcharda.
To są jego książki? To jest jego biblioteka?
To jest jego biblioteka. W tych szafach również są jego książki. Natomiast jego pisma, jego dokumenty są w archiwum, które się znajduje w innym miejscu, w innym budynku.
Borchard urodził się w 1905 roku w Moskwie, gdzie z rodzinnej Wileńszczyzny, pozostającej wówczas pod zaborem rosyjskim, wyjechał jego ojciec. Karol miał niespełna rok, kiedy matka odeszła od męża i wyjechała z synem do Paryża. Tam oboje przebywali do 1912 roku, po czym wrócili do Wilna. Tutaj Karol Borchard rozpoczął naukę przerwaną wybuchem I wojny światowej, a w 1919 roku wojną polsko-bolszewicką, w której ochotniczo uczestniczył jako 15-latek, harcerz wcielony do 6 pułku piechoty. Maturę poprzedzoną nauką w Gimnazjum Humanistycznym imienia Adama Mickiewicza w Wilnie zdał w 1924 roku. W tym czasie dojrzało w nim postanowienie, by zostać marynarzem. Wybuch wojny zastał Borcharda na żaglowcu szkolnym Dar Pomorza podczas podróży ćwiczebnej po Bałtyku. Statek skierowany przez władze szwedzkie do Sztokholmu przebywał tam do końca wojny. Po wojnie Borchard wrócił do Gdyni i trafił na najgorszy okres, bo wtedy zaczynały się prześladowania tych wszystkich, którzy walczyli na zachodnim froncie. Żonę i córkę Danutę pozostawił w Londynie. Dłuższy czas po swoim powrocie Borchard nie mógł otrzymać pracy. Pierwsze obiecujące rozmowy kończyły się odmową zatrudnienia, a nawet starając się o pracę w polskich liniach oceanicznych usłyszał, że powinien wyjechać na Śląsk i podjąć pracę w kopalni. Tym bardziej, że nie miał prawa do zamieszkania na wybrzeżu, nie będąc zameldowany w Gdyni. Uratowały go wielka wiedza, talent pedagogiczny i umiejętność nauczania przedmiotów niezbędnych w kształceniu kadr morskich, których w Polsce brakowało.
Jesteśmy w tej chwili na wieży kierowania ogniem byłej poniemieckiej baterii Schleswig-Holstein, w której jest część naszych ekspozycji. Dwa piętra tej wieży zajmują wystawy poświęcone Karolowi Olgierdowi Borchardowi, wspaniałemu pisarzowi, mariniście, wychowawcy wielu pokoleń ludzi morza. Borchard był osobą niezwykle wszechstronną i bardzo utalentowaną. W czasie swoich licznych podróży, zwłaszcza po Bliskim Wschodzie, rysował to, co widział, rysował to, z czym się spotykał. Tutaj jest cała seria wspaniałych naprawdę rysunków, które myśmy powiesili dosłownie tak, jak były zrobione, a były zrobione na jakichś kawałkach papieru pakowego, na skrawkach kalki, po prostu na tym, co aktualnie miał. Jedyne, co myśmy zrobili, to skany i ujednolicenie wielkości. Natomiast cała reszta to jest ręka Borcharda.
W ogóle Borchard był przesiąknięty nie narodowym, ale takim pojęciem, polskość była dla niego. To było dla niego dość ważne, ponieważ on się urodził jeszcze pod zaborem, prawda? Urodził się w Moskwie.
Przed pierwszą wojną światową.
A jego babcia Michasia była fanką powstania styczniowego. I on się w tym duchu wychowywał i on, można powiedzieć, całe życie, dla niego Polska to była wszystko. Dlatego mimo to, że on mniej więcej wiedział, co go tutaj czeka, on tu wrócił. Znaczy, pierwszą rzeczą, jaka była, że wrócił, to była matka, bo to była miłość taka, wiesz, niesamowita do matki. I potem on nawet nie miał dużych pretensji, jak mu zakazano pływać. Naturalnie on wrócił z Anglii, jego żona z córką zostały w tej Anglii, no więc on jest w ogóle B i w ogóle powinien mieszkać, wiesz. I tylko dzięki takim układom różnym, znajomym kapitanów, jego zesłali do Wrocławia, bo tam jego matka była, on chciał jechać do Wrocławia. Dzięki temu, że jemu zakazano pływać, bo wtedy to było, jak wiesz, bardzo powiedziałbym, na czasie czy na miejscu, zakazywanie pływać. Chłopcy kończyli szkoły morskie, a ten był synem powstańca, ten był synem tego. Koniec, nie ma pływania, do widzenia. Już ile chłopaków nie pływało, prawda? Przez całe lata. I on naturalnie jako kapitan, ale zrobiony dyplom w Londynie i tak dalej. Zakaz pływania, dziękuję, do widzenia, nie ma.
A co robił w tym momencie 1918-39-45?
Kapitan zaszł szkołę morską w Strzewie, do której poszedł w związku z niespełnioną miłością. Tak? To jest piękny obraz, bo niespełniona miłość w Wilnie. I on poszedł do tej szkoły morskiej, w 27 chyba ją skończył. W 7 albo 6 ją skończył. I od tej pory w zasadzie był związany na przemian z morzem i z firmą swojego ojczyma, Czyża, który jak został wiceburmistrzem czy wiceprezydentem Wilna, on przejął jego firmę. I on tak, tydzień w firmie, a tydzień na statku, wiesz, no i to, i to. Ale w ogóle do wojny był związany właściwie z Dynią. Głównie on był właściwie, on na innych nie pływał, tylko na pasażerach. I w zasadzie pływał takimi znanymi kapitanami, o których później pisał książki, poczynając od naturalnie od Znaczy Kapitana, czyli Mamerta Stankiewicza.
Pierwszą książkę Znaczy Kapitan popełniłem w cudzysłowie, dlatego, że tak, no, ślub zrobiłem na grobie kapitana Stankiewicza, zresztą to bardzo dokładnie, szczegółowo opisałem w Znaczy Kapitanie w rozdziale pod tytułem Mecze Tomara. I na tym chciałem zakończyć, w ogóle więcej nic, nie miałem zamiaru nigdy pisać. Tymczasem listy, które zaczęły przychodzić w nieprawdopodobnych ilościach, zmusiły mnie do dania jakiejś odpowiedzi na pytania czytelników, ponieważ odpisać nie mogłem, to było dla mnie zupełnie fizyczną niemożliwością. Korzystam z okazji i przepraszam wszystkich tych, którzy do mnie pisali, ale naprawdę odpisać na wszystkie listy tak, jak każdy list na to zasługiwał, nie byłem w stanie i nie jestem w stanie w dalszym ciągu. To zmusiło mnie do pisania.
Z jednej strony był człowiekiem bardzo związanym z Gdynią, a więc z tej racji przyznawano mu różne medale. Z drugiej strony był wspaniałym pisarzem, był wychowawcą, jak mówiłem, pokoleń marynarzy. No ale jednocześnie musimy pamiętać jeszcze o jednym, że Borchardt jako osoba, która wróciła do Polski z Zachodu, przez całe lata był bardzo tępiony przez władzę. W związku z tym na pewno nie otrzymał takich godności, na jakie zasługiwał. Przecież przez długie lata nie mógł nawet dostać etatu w szkole morskiej, mimo że faktycznie tam uczył. W końcu dopiero załatwił mu to, jak wtedy się mówiło, któryś z jego uczniów, który był wysoko postawionym partyjnikiem, ale który był w stanie docenić fachowość Borcharda i po prostu wymógł na władzach to, że w końcu zatrudniono go oficjalnie.
Ksiądze Cwiecywenia Bogolosy, u melanki rudowolosy, ja pociągnął ogon krowę, do widzenia, sień panowie.
Do końca życia Borchardt był niejako odcięty od swojej największej dumy i radości, od daru Pomorza. Nie tylko nie zaproszono go na żaden rejs, ale nawet nie mógł wejść na jego pokład. Kapitanowie Daru Pomorza po prostu się bali, że jeżeli wpuszczą na pokład osobę, która jest w jakiś sposób niemile widziana przez władzę, no to będą z tego jakieś niemiłe konsekwencje. W związku z czym Borchardt ze swojego mieszkania na Kamiennej Górze widział tylko Dar Pomorza, który wchodzi i wychodzi z portu. Widział, opowiadał o tym, no to była jego wielka radość, ale niestety już na pokład wejść nie mógł.
Jurkiewicz nigdy nie zgodził się na to, żeby choć na miesiąc oddać dowodzenie Daru Pomorza Borchardowi, który to było marzenie w ogóle. I w zasadzie jedyną odpowiedzią, jaką tylko miałem, to mi dał Tadeusz Olechnowicz, jak byłem u niego w Niemczech na zdjęciach. Ja się pytam, ale dlaczego? A on mówi, bo się nie lubi.
Byli po ćwiczeniach, wolny mamy czas, a do dzieweczki, och, serce rwem, kraju doliny, wreszcie kończy las, gospoda stoi, pod sercem się zwiem.
Śladami kapitana Borcharda.
O, to jest tutaj.
Udajemy się. Dziękuję.
Więc to jest kabina starszego oficera, on był zastępcą kapitana na statku. No w tej chwili w tej kabinie jest mundur tego kapitana Borcharda, bo on był w stopniu kapitana, ale nigdy nie dowodził statkiem. On zawsze był starszym oficerem i też szkolił studentów na oficerów marynarki handlowej.
Biurko, przy którym pracował?
Tak, biurko, przy którym pracował. Te wszystkie tamte lornetki, to wszystko jest oryginalne, przebanio, korzystał z tych rzeczy.
A ten mundur, o którym pan mówi, to jest...
Ten mundur wisi tutaj.
Oryginalny.
Oryginalny.
I tutaj wisi.
I wisi.
I właśnie
do dzisiaj. Ludzie oglądają, niektórzy go znają, niektórzy czytają. Piękne książki pisał. Jedna z najlepszych książek, tak właśnie, to tak o morzu. Tytuł tej książki znaczy kapitan.
A tu nawet jest taka adnotacja, kabinetę zajmował od 1938 roku do 1939 roku Karol Olgierd Borchardt.
Wówczas starszy oficer Daru Pomorza.
Czyli jeszcze przed wojną?
Jeszcze przed wojną. Tak.
Zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćby się przeklął.
Stary gramofon, stare płyty.
To wszystko jest jego.
Hanka Ordonówna,
tak,
miłość
tak.
Ci wszystko wybaczy. I tam jeszcze mogę zerknąć, pewnie Aleksander Wiertyński, o ile się nie mylę, Aleksander Wiertyński i jeszcze tutaj jest Irena Santor.
Płyty oryginalne Borcharda, płyty, których słuchał, płyty, które lubił.
Co to jest za zdjęcie?
To jest zdjęcie Borcharda nad grobem kapitana Mamerta Stankiewicza w Wielkiej Brytanii. Pani Ewa Ostrowska, sekretarka Borcharda, która tu przyszła pierwszy raz, kiedy uruchomiliśmy już ekspozycję, mniej więcej wiedziała, czego ma oczekiwać, no bo mówiliśmy, że tu będzie odtworzone mieszkanie, ale no była bardzo wzruszona, bo to jednak rzeczywiście no przypomina jego postać, przypomina w jakiś taki sposób namacalny. Staramy się, żeby ta postać dalej żyła, żeby dalej ludzie pamiętali o tym wspaniałym pisarzu. Poza tym o tym człowieku, który morze kochał i zaraził innych tą miłością do morza i do żagli.
Choćby się przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła, miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość mój miły.
Może powiem o rzeczy bardzo osobistej, której dowiedziałem się dopiero teraz niedawno od matki. Mianowicie, że kiedy chciałem jechać do szkoły morskiej w Czewie, to nikt w nią nie wierzył i nie wierzono, że w ogóle coś z takim marynarkiem być może. Przyjacielem ojczyma był admirał Borowski, który brał czynny udział w wszystkich poczynaniach na morzu i ten, jak dowiedział się, że ja się chcę jechać do szkoły morskiej w Czewie, to powiedział, że no rejtana nie zrobię, bo się nie położę na podlodze, ale po moim trupie. No i potem okazało się, że rzeczywiście, jak ja przyjechałem do szkoły, to mi powiedziano, lekarz mi powiedział, że mam skłonności do reumatyzmu i nie przyjęto mnie. Więc to może najlepiej charakteryzuje, do jakiego stopnia była ta niewiara zakorzeniona we wszystkich, a myśmy byli uważani za jakichś zupełnie, w szczególności nawigatorzy, muszę powiedzieć, za ludzi, którzy niepoczytalni, którzy chcą pływać na czymś, czego zupełnie nie ma.
W Gdyni pozostał jeszcze ostatni ślad Karola Olgierda Borcharda na cmentarzu Tomińskim, gdzie leży pochowany obok swojej matki. W audycji wykorzystałam wspomnienia publicystów morskich Michała Dąbrowskiego i Aleksandra Goska, a także archiwalny głos kapitana Karola Borcharda, zarejestrowany przez Polskie Radio Gdańsk w wywiadach Reginy Witkowskiej i Kazimierza Radowicza.
Pode mnie jest list.
Karol Olgierd Borchardt zmarł 20 maja 1986 roku. Do usłyszenia mówi Anna Rębas i realizator audycji Stefan Kotiuk. Dobranoc.